各位同学，大家好。
Evening, fellow practitioners.
Добрый вечер, студенты. Mówiliśmy tutaj o relacji praktyki chan do codziennego życia. Mówiliśmy o kultywowaniu różnych pozytywnych właściwości umysłu, różnych cnót. I mówiliśmy, że jedną z tych cnót jest uczucie wdzięczności, które jeżeli je rozwijamy i pogłębiamy, to prowadzi do współczucia. Ale jeżeli chodzi o to współczucie, to wielu ludzi, kiedy słyszą o współczuciu w kontekście buddyjskim, to wyobraża sobie, że to współczucie jest jakimś takim cechą, jakąś takim taką właściwością tylko Buddy czy Buddów, bo Bodhisattwów, że wyobrażają sobie, czy kojarzą sobie to współczucie od razu tak, że to jest jakieś takie nieograniczone, jakaś taka nieograniczona cnota, która cechuje tylko Buddów. I że w zasadzie ten człowiek ma poczucie, że no tak, ale to jest tak odległe ode mnie, że mnie absolutnie nie stać na coś takiego. Nie mogę się nawet zbliżyć do tego współczucia. Szczególnie jeżeli się słyszy różne opowieści, na przykład o jakichś poprzednich życiach Buddy, w których on dokonywał różnych właśnie takich wielkich aktów współczucia. Na przykład podobno w jednym z poprzednich żywotów był królem jakiegoś królestwa i w pewnym momencie jakby zrezygnował z tego królestwa, jakby oddał to królestwo i odszedł. No jeżeli się słyszy coś takiego, to no, można pomyśleć, no nie, na takie poświęcenie to mnie chyba nie było stać. I jakby nie czujemy żadnego wtedy związku jakiegoś takiego osobistego z tym uczuciem. Podobnie, kiedy recytujemy cztery wielkie ślubowania, w zasadzie codziennie przed posiłkami, podczas śpiewów porannych i wieczornych, recytujemy te cztery ślubowania, w których właśnie są takie słowa jak nieograniczone, najwyższy, recytujemy niezliczone istoty, ślubuję wyzwolić. Nieograniczone strapienia, ślubuję wykorzenić. Niezliczone bramy darmy, ślubuję przeniknąć i najwyższą drogę Buddy ślubuję osiągnąć. I tutaj te właśnie przymiotniki najwyższe, niezliczone, nieograniczone jakby jeszcze bardziej wzmacniają to odczucie, że tego rodzaju cechy i te ślubowania, to współczucie Bodhisattwy czy Buddy jest czymś dla nas nieosiągalnym. I wtedy no, te cztery ślubowania recytujemy, ale tak naprawdę powtarzamy je tylko ustami. No, są w śpiewniku, wypada je recytować, więc będę recytował, ale tak naprawdę gdzieś w umyśle zupełnie jakby nie czujemy związku z tym, ponieważ jest to dla nas coś niewyobrażalnego. Takie współczucie, jakie właśnie kojarzymy z wielkim współczuciem Buddy. A więc jeżeli tak myślimy, to oznacza to, że tak naprawdę nie mamy wiary w siebie i właśnie we własne współczucie, które nam jest przyrodzone. To współczucie, o którym mówimy, jest w istocie taką naturalną funkcją naszego umysłu. Jest czymś, co jest nas wrodzone, co posiadamy w swoim umyśle. I jeżeli się zastanowimy, czy nam znaczeniem współczucia, to w istocie współczucie to jest po pierwsze przynoszenie jakiegoś zapewnianie szczęścia i radości, a z drugiej strony likwidowanie cierpienia albo przynajmniej zmniejszanie cierpienia. Więc tak można rozumieć współczucie, czyli działanie współczucia, sens tego słowa współczucie. Tym niemniej, kiedy jakby myślimy, zaczynamy myśleć o współczuciu, o tym, jak praktykować, jak rozwijać współczucie, to często nasza wyobraźnia nie potrafi tylko ogarnąć, jakoś zaczyna szaleć, ponieważ zaczynamy sobie za dużo wyobrażać, za bardzo gdzieś biegać naprzód, czy wyobrażając sobie zbyt wiele. I na przykład i uważamy, że współczucie w prawdziwym tego słowa znaczeniu, no to stać na nie tylko Buddów i Bodhisattwów, że my nie jesteśmy, nie dorastamy do takiego znaczenia, sensa, znaczenia słowa współczucie. I powiedzmy, kiedy przyglądamy się temu pierwszemu ślubowaniu o wyzwalaniu odczuwających istot, to no, można się zastanowić nad tym, kim są te odczuwające istoty. Na ogół, kiedy myślimy o odczuwających istotach, to myślimy o jakichś ludziach gdzieś wokół nas, o was tutaj, o tych wszystkich osobach, które tutaj są i różnych dalszych osobach. Czasem mam poczucie, że no, te odczuwające istoty są gdzieś bardzo od nas odległe, są gdzieś tam, poza nami. Ale czy bierzemy pod uwagę, że tutaj to też jest odczuwająca istota, że my sami też jesteśmy odczuwającą istotą. Teraz, jeżeli myślimy właśnie o wyzwalaniu odczuwających istot i tam jest to słowo niezliczony, czyli niepoliczalne, czy nieskończone, no to też nie bardzo wiadomo, co to znaczy. Wtedy, czy to znaczy jedna istota, dwie, pięć, dziesięć, sto czy tysiąc. W gruncie rzeczy to słowo oznacza nie jakąś nieskończoną, trudną do ogarnięcia rozumem, jakąś ogromną liczbę istot, odczuwających istot, ale jakby oznacza każdą z tych liczb, każdą z tych ilości odczuwających istot. Takie jest znaczenie tego słowa niezliczone, czy nieskończone. Nie oznacza jakiejś ogromnej, niewyobrażalnej liczby, tylko w zasadzie każdą istotę, czy każdą ilość istot. A więc, czy to jest 5, czy 10, czy ta jedna istota odczuwająca, to są wszystko, wszystko to podpada pod kategorię niezliczonych istot. I zastanawiając się nad tym wyzwalaniem odczuwających istot, w jaki sposób przez współczucie możemy wyzwalać te odczuwające istoty, to można się zastanowić przede wszystkim nad tą odczuwającą istotą, jaką my sami jesteśmy. Czy my sami sobie jesteśmy w stanie zapewniać szczęście i radość, czy jesteśmy w stanie likwidować, czy redukować własne cierpienie. Ta odczuwająca istota, którą sami jesteśmy, też zasługuje na współczucie. Można potem się przyjrzeć tym osobom najbliżej, które są nam najbliższe, rodzinie, osobom, z którymi obcujemy na co dzień. To są też wszystko odczuwające istoty. I czy obcując z tymi istotami, jesteśmy w stanie, kontaktując się z nimi, też starać się zapewniać im szczęście, jakoś przynosić im radość i likwidować albo redukować ich cierpienie. Myślę, rzeczy nie trzeba wybiegać wyobraźnią jakoś zbyt daleko i wyobrażać sobie, że to wyzwalanie odczuwających istot niezliczonych oczekujących istot, to jest coś, jakaś ogromna praca, jakaś praca taka, ponieważ taka jakaś, którą trudno wykonać. A mamy taką tendencję, kiedy myślimy tymi kategoriami, że no, wyzwalać wszystkie odczuwające istoty niezliczone, to, no, to trzeba gdzieś biec, wykonywać jakieś ogromne, jakąś pracę dobroczynną, zbawiać wszystkich, ratować. Ale w gruncie rzeczy tu chodzi o takie wyzwalanie, czy okazywanie współczucia tym istotom, odczuwającym istotom, które napotykamy na swojej drodze, z którymi mamy na co dzień kontakt. Jeżeli tym osobom najbliższym nam, które spotykamy na co dzień, włącznie z sobą samym, jesteśmy w stanie pomagać, okazywać współczucie, to już jest właśnie wyzwalanie niezliczonych odczuwających istot. Więc warto tutaj się zastanowić właśnie nad sensem tych słów, czym jest współczucie, czym są odczuwające istoty, co to znaczy, że to są niezliczone odczuwające istoty i na czym polega ich wyzwalanie. Wtedy się okaże, że nie jest to coś nieosiągalnego, coś, co przekracza granice naszej wyobraźni, ale jest to dokładnie to, z czym spotykamy się na co dzień, w codziennym życiu i co może... Jeżeli chodzi o współczucie, to często posługuje się takim przykładem, przykładem takiej może drobnej rzeczy, która jednak może nam pomóc przypominać sobie o tym współczuciu codziennie, ponieważ dotyczy rzeczy, którą codziennie w zasadzie robimy i możemy to wykorzystać do przypominania sobie o współczuciu. Mianowicie tą rzeczą, którą robimy codziennie, to jest, kiedy wstajemy rano, to patrzymy na głowę lustro. Wspominamy na swoją twarz w lustrze. I wtedy jaką mamy na ogół skłonność? Na ogół patrzymy na tą twarz i pierwsza rzecz, jaką robimy, to doszukujemy się w niej różnych niedoskonałości, różnych skaz, różnych rzeczy, których nie akceptujemy. Zaczynamy oglądać tą twarz dokładnie. O, to, co tutaj jest? A to nie wiedziałem, że to mi tu rośnie. No, od razu mamy krytyczny stosunek do tej twarzy. Trudno nam ją zaakceptować i no, zaczynamy stosować, albo nakładamy jakiś makijaż, albo stosujemy jakieś kosmetyki, żeby nasze oblicze wyglądało jakoś lepiej, było piękniejsze, było mniej tych skaz. Oczywiście w samym samo w sobie to, że się stosuje makijaż, czy stosuje się różne kosmetyki, samo w sobie nie jest to nic złego. Po prostu chcemy się pokazać i sobie samym, i innym jakoś jak najlepiej. I jakby w dbaniu o to nie ma niczego złego. Natomiast czasem jest tak, że tak bardzo jakoś nie akceptujemy tych różnych naszym zdaniem niedoskonałości naszej twarzy, że nakładamy no, bardzo dużo tych kosmetyków, czy tego makijażu. Po prostu taką grubą warstwę, która powoduje, że ta nasza twarz no, zupełnie zostaje przykryta pod tym, pod tą taką skorupą tego makijażu, czy tych kosmetyków. Wręcz tak, jakbyśmy nie byli w stanie zaakceptować tej swojej pierwotnej twarzy, tej twarzy, którą otrzymaliśmy od swoich rodziców. I czasem tak z tym przesadzamy, że gdybyśmy po nałożeniu tego makijażu, czy tych grubej warstwy kosmetyków spojrzeli w to lustro, to moglibyśmy się przestraszyć samych siebie, moglibyśmy siebie wręcz nie rozpoznać. Gdybyśmy to gdzieś robili po ciemku i potem gdzieś byśmy przypadkiem trafili na jakieś lustro, to no, moglibyśmy się przerazić tego, co zobaczymy. A więc To jest taka tendencja, którą mamy często, żeby pierwsza rzecz to, by doszukiwać się różnych niedoskonałości. I tutaj można wykorzystać tę czynność, którą sobie codziennie powtarzamy, do tego, żeby właśnie zmienić swoje nastawienie, jakoś skorygować swoją postawę, swoje nastawienie, po to, żeby właśnie być bardziej współczującym wobec siebie. Mianowicie to, co można zrobić, to kiedy wstajemy rano, spoglądamy w lustro, to żeby nie skupiać się od razu na tych niedoskonałościach, tych skazach naszej urody, naszym zdaniem, tylko najpierw po prostu się do siebie uśmiechnąć w tym lustrze. I no, po prostu uznać, że to jest nasza twarz, którą otrzymaliśmy, i po prostu zaakceptować, że to jest nasza prawdziwa twarz. Taką właśnie mamy twarz. Można oczywiście też umyć tą twarz, po prostu uśmiechnąć się, i sam ten prosty akt takiego pozytywnego spojrzenia, ta zmiana, drobna zmiana postawy, naszego postępowania, może spowodować, że no, jakoś zrobi nam się weselej, że zbudzimy w sobie jakąś radość, jakieś poczucie radości, akceptacji i też takie uczucie no właśnie akceptacji i współczucia. I wtedy cały nasz dzień może wyglądać inaczej, jeżeli zaczniemy właśnie od takiego drobnego aktu po prostu uśmiechu i radości. I to samo powiedzmy wieczorem, jeżeli wyglądamy w lustro wieczorem, to też możemy się do siebie uśmiechnąć, do tej twarzy w lustrze. I na pewno wtedy, jeżeli z takim nastawieniem pójdziemy spać, to będziemy dobrze spać i nasze sny też będą radosne. Także to jest przykład takiej drobnej zmiany w swoim sposobie postępowania, w swoim nastawieniu. I zmiany polegającej na akceptacji, na jakimś okazywaniu chociażby samemu sobie współczucia i jakiegoś takiego radosnego spojrzenia na siebie. I to może jakby zmienić w ogóle nasze nastawienie do życia i do tego, w jaki sposób przeżywamy w ciągu dnia swoje życie. Jeżeli chodzi o kultywowanie współczucia, takie ćwiczenie się w współczuciu, to można zacząć właśnie od takich bardzo prostych, drobnych spraw. Chociażby jak właśnie takie uśmiechanie się do siebie w lustrze codziennie. Ponieważ takie proste, jakby proste, drobne rzeczy powodują, że właśnie jakoś zyskujemy pogodę ducha i zyskujemy więcej takiej jakiejś wewnętrznej radości. Oczywiście nawet jeżeli mamy takie jakieś takie radosne samopoczucie, no wszystko cierpienie w naszym życiu istnieje. Dalej jest obecne. Ale z tym cierpieniem też możemy sobie radzić. Mamy do tego naszą praktykę Chan. Dzięki praktyce Chan możemy lepiej, jakoś wyraźnie zobaczyć nasze cierpienie i przyczyny, powody tego cierpienia. I w związku z tym jesteśmy w stanie sobie lepiej z nim radzić. Jakoś radzić sobie z różnymi problemami, przeszkodami w życiu, w swoim umyśle i uśmierzać to cierpienie. I to, co jest też istotne w życiu, to właśnie ta radość, te drobne rzeczy, które jakąś tę radość generują. I w zasadzie, jeżeli jesteśmy w stanie usuwać, niwelować swoje cierpienie, uśmierzać swoje cierpienie, to wtedy w sposób naturalny, automatyczny, można powiedzieć naturalny, to ta radość, to radosne usposobienie się wyłania. I częścią tego kultywowania takiej radości, takiego współczucia wobec samego siebie jest też no, zajmowanie się różnymi rzeczami w życiu, które sprawiają nam przyjemność. Zajmowanie się różnymi hobby, jakąś zdrową rozrywką. To wszystko powoduje, że życie staje się bardziej radosne, bardziej przyjemne. Że nie ma nic złego w tym. Dobrze jest kultywować te zajęcia, które przynoszą nam przyjemność i radość. Czasem jest tak, że czyli takie nastawienie współczujące i praktyka chan powinny razem prowadzić nas do tego, że nasze cierpienie zostaje uśmierzone, stopniowo się zmniejsza i jesteśmy bardziej radośni, bardziej pogodni. Jeżeli okazuje się, że praktyka działa jakoś inaczej, że poprzez praktykę stajemy się coraz bardziej nieszczęśliwi, posępni, coś markotni, wtedy powinniśmy się przyjrzeć temu, co się dzieje tak naprawdę. Przyjrzeć się swojej praktyce i swojemu nastawieniu. Ale można zacząć właśnie od takich prostych spraw, jak chociażby uśmiech, uśmiechanie się do siebie w lustrze, ale też uśmiechanie się do innych osób w koło. Czasem ludzie praktykujący chan mają takie jakieś wyobrażenie, że adept chan nie może się uśmiechać, że powinien mieć taką twarz zupełnie bez wyrazu, poważną, taką jakby, która nic nie wyraża. Ale jeżeli utrzymujemy taką twarz, jeżeli narzucamy sobie taką maskę, to jak to świadczy o tym, co mamy w umyśle? Czy rzeczywiście wtedy jesteśmy szczęśliwi, czy rzeczywiście jesteśmy radośni? Co więcej, jeżeli jakby taką maskę sobie zakładamy, czy taką mamy twarz bez wyrazu, ponieważ wydaje nam się, że tak wypada adeptowi chan, to jak na to reagują ludzie wokół nas? Kiedy widzą taką twarz, to czy sądzicie, że są szczęśliwi z tego powodu, są zadowoleni, że też będą się uśmiechać? Przypuszczalnie wtedy też nie tylko my będziemy nieszczęśliwi z tego powodu, ale wszyscy inni wokół nas będą nieszczęśliwi, będą przybierać podobny wyraz twarzy. A więc można zapytać, czy takie nastawienie, takie postępowanie jest, oczywiście wyraża prawdziwe współczucie wobec siebie i innych. Tak więc można ćwiczyć się we współczuciu, w takim wyrażaniu współczucia sobie i innym poprzez kultywowanie różnych tych pozytywnych cech i nawet drobne sprawy, takie drobne zewnętrzne sprawy, jak uśmiechanie się do siebie i do innych i takie jakieś radosne usposobienie, również zajmowanie się różnymi rzeczami w życiu, które przynoszą nam radość i pogodę ducha. I oczywiście też poprzez praktykę chan można zgłębiać powody swojego cierpienia czy niezadowolenia, tego, że jesteśmy nieszczęśliwi i też korygować swoją postawę. Także widać z tego, że takie współczujące nastawienie czy współczująca postawa może prowadzić do radości nas samych i innych. Więc może być tak, że ktoś bierze się w osobnieniu, takim jak to, i potem wraca do domu, no i postanawia poświęcać regularnie czas na medytację. Codziennie przeznacza jakiś okres na medytację. No i wtedy w domu mówi do dzieci: dzieci, teraz tata będzie medytował. Cicho, ani pary z ust, przyciszyć, przy, wszystkie światła jakoś przyćmić, żeby nie było za jasno. Ja tu będę siedział obok pokoju i będę medytował, także siedźcie cicho, ani słowa. No idziemy medytować gdzieś do pokoju obok, a dzieci wtedy przerażone, nie muszę nic mówić, cicho, tata medytuje w drugim pokoju. Dzieci boją się odezwać, siedzą tam cicho w milczeniu. No i być może w ten sposób będą mogły wejść w samadhi. Kto wie, nie mogą nic innego robić, więc po prostu siedzą bez ruchu, bezczynnie, nie mogą wejść w samadhi. Trochę to śmieszne, trochę może straszne. Ale może być inna sytuacja, że powiedzmy tata albo mama przychodzą do domu i mówią do dzieci, no teraz będę medytować na tym drugim pokoju. Dzieci się cieszą, zacierają ręce, no świetnie. Tata czy mama medytuje w drugim pokoju, zajmuje się swoimi sprawami, to my zajmiemy się swoimi sprawami. Mamy całe bawianie dla siebie, możemy robić co chcemy, bawić się w co chcemy, nastawić telewizor tak głośno jak chcemy, no bo więc jesteśmy wolni. My robimy swoje, tata czy mama robią swoje, to medytują. Więc to są takie możliwe dwie skrajnie, można powiedzieć, różne sytuacje tego typu. Albo weźmy sytuację w pracy. Idziemy do pracy i tam akurat nasi współpracownicy gdzieś siedzą, rozmawiają, żartują sobie. Jest taka swobodna, wesoła atmosfera i wchodzimy, pojawiamy się w drzwiach i wtedy wszyscy cichną. Idzie ten adept medytacji, nie możemy nic mówić, nie możemy za bardzo żartować, możemy się wychylać tutaj, nic złego tutaj w jego obecności możemy powiedzieć. Czy tak jest z wami? A może jest inaczej, że wchodzicie i oni od razu was wołają, a chodź tutaj sobie żartujemy, siedzimy, przyłącz się do nas, albo opowiedz nam, jak to jest tą medytacją, co tam robisz w zasadzie, na czym to wszystko polega. Więc widać, że znowu dwie odmienne sytuacje i można się zastanawiać, do jakiej kategorii ty należysz, jak to jest z tobą w takich sytuacjach.
It's not something that's difficult.
Więc jeżeli chodzi o praktykowanie współczucia, to można spojrzeć na to tak, że jeżeli praktyka chan, którą uprawiamy, przynosi nam jakieś korzyści, przynosi efekty, to w sposób naturalny wtedy stajemy się, jakby zmniejsza się nasze cierpienie, a zwiększa się poczucie szczęścia i radości. I wtedy jest też taki naturalny odruch czy pragnienie, aby dzielić się właśnie tymi efektami praktyki z innymi osobami. Ale to dzielenie się efektami praktyki, jakby to, żeby powiedzieć, praktykowanie współczucia, nie polega na tym, żeby jakoś starać się nieustannie mówić o tej praktyce chan, nakłaniać innych, nawracać, starać się nawrócić innych, skłonić ich do podjęcia tej praktyki chan. Raczej chodzi o to, żebyśmy po prostu byli sobą, byli naturalni i żeby ta radość, jakaś pogoda ducha, radość, którą zyskujemy dzięki praktyce chan, w sposób naturalny jakoś z nas emanowała i jakoś promieniowała na otoczenie. Jeżeli tak jest, jeżeli rzeczywiście jesteśmy bardziej radośni, to wtedy jakby inni to będą zauważać. I wtedy jest tak, że osoby, które z nami obcują na co dzień, które się z nami stykają w różnych okolicznościach, po prostu wyczuwają to i jakoś czują naszą akceptację, aż nawet jeżeli popełniają jakieś błędy, czy przechodzą jakieś trudne chwile, zmagają się z jakimiś swoimi sprawami, problemami, to czują, że akceptujemy ich pomimo tych niedoskonałości, jakichś błędów czy jakichś problemów i wręcz jesteśmy w stanie ich wysłuchać czy jakoś wesprzeć ich. A więc czują się rozumiane, czują się akceptowane i po prostu czują się w naszej obecności bezpiecznie i swobodnie. I nawet są skłonni dzielić się różnymi swoimi problemami czy trudnościami. Czyli można powiedzieć, że samą swoją obecnością, samym swoim sposobem bycia jakoś to jest, staje się widoczne dla innych, odczuwane dla innych i jakby przekonuje innych do tego, jacy jesteśmy. Może być też przeciwna sytuacja, mianowicie kiedy inni się stykają z nami, szczególnie wtedy, jeżeli właśnie mamy takie, zachowujemy taką, można powiedzieć, taką kamienną twarz, jesteśmy bardzo poważni, nigdy się nie uśmiechamy, wówczas ludzie w naszej obecności mogą mieć takie poczucie jakiejś takiej presji z naszej strony, czy jakiejś takiej, nie czują się w naszej obecności swobodnie, nie czują się bezpiecznie, w gruncie rzeczy się nas obawiają. Wtedy oczywiście nie będą jakoś wobec nas otwarci, nie przekonamy ich swoją postawą. Podobnie sięgając tego przykładu z medytacją w domu. Jeżeli oczywiście zamykamy się w pokoju i mówimy rodzinie, dzieciom, że teraz będziemy medytować i nie wolno wam się w ogóle ruszać, hałasować, nic mówić, siedźcie cicho, absolutnie nie wolno włączać telewizora, ponieważ tata medytuje i musi wejść w samadhi. Jeżeli coś będziecie tutaj robić takiego, co przeszkodzi, to niedobrze. Więc jeżeli mamy takie podejście, tak się zachowujemy, to trudno oczekiwać, żeby nasza rodzina, czy najbliżsi, czy osoby, które z nami przestają, rzeczywiście mogły się w jakikolwiek sposób przekonać do praktyki chan. Ponieważ jakby kojarzy im się wtedy ta praktyka z czymś niemiłym, wręcz z jakimś strachem, który możemy budzić. Możemy rzeczywiście tą swoją taką poważną postawą budzić pewien respekt, ale ten respekt jest jednocześnie jakoś pomieszany z pewną obawą. I wtedy, chociażbyśmy, nie wiem, jak chcieli zachęcić innych do praktyki chan, by nakłaniać ich, słuchaj, musisz spróbować tej praktyki chan, to jest coś wspaniałego, to kiedy tylko coś takiego mówimy, wtedy te osoby jakoś nie dowierzają, ponieważ od razu kojarzy im się to z naszą własną postawą, to jakieś takie obawy, które, czy poczucie jakiegoś takiego skrępowania, czy presji, które im się skojarzą z naszą osobą. Więc najlepiej jest po prostu niejako świadczyć o tej praktyce chan swoją naturalną postawą, tym, jacy jesteśmy na co dzień. I wtedy po jakimś czasie te osoby, które się z nami stykają, które nas lepiej poznają, mogą sobie pomyśleć, ta osoba rzeczywiście wygląda jakoś na pogodną, na szczęśliwą. Może to jakoś rzeczywiście za sprawą tej praktyki chan. Może ja też spróbuję, może też się tym zajmę i wtedy ta osoba może sama z siebie, bez w ogóle z własnej inicjatywy zacząć się dopytywać o praktykę chan, jak to jest i jak się do tego zabrać. Także tutaj ważna jest nasza własna postawa, to jak czym emanujemy na co dzień, czy rzeczywiście widać po nas tę radość, jakąś swobodę, czy widać takie rzeczywiście współczujące nastawienie, czy raczej sprawiamy wrażenie osób zamkniętych, w pobliżu których trudno się czuć swobodnie, trudno, człowiek się boi popełnić jakiś błąd, bo będzie się czuł jakoś oceniony, czy niezaakceptowany. Więc widać, że ta praktyka współczucia nie musi być niczym jakimś bardzo skomplikowanym czy jakimś bardzo, bardzo trudnym. Może po prostu wypływać w sposób naturalny z naszej postawy, naszej takiej radosnej, jakiejś lekkiej, pogodnej postawy, która się po prostu może udzielać innym. I może im się wtedy kojarzyć oczywiście z tym, że praktykujemy, że uprawiamy chan. Więc można na co dzień tego rodzaju współczucie praktykować. Nie jest to nic skomplikowanego czy trudnego.